Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Dziś w Lublinie, panie ministrze, podpisana została umowa na największy projekt kolejowy w obecnej perspektywie finansowej, czyli modernizację linii 7 między Warszawą a Lublinem. Na tym odcinku od Otwocka do Lublina. Czyżby marzenie o tym, że podróż z Lublina do stolicy trwa 1,5 godziny, to już są w zasięgu ręki?
Tak, panie redaktorze, można by w duchu tego pytania odpowiedzieć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości spełnia marzenia. Jesteśmy w trakcie realizacji tegoż przedsięwzięcia dzisiaj między Pilawą a Lublinem. I to jest kontrakt na kwotę 2 miliardy 300 milionów złotych. Za kilka dni podpisujemy kontrakt między Otwockiem a Pilawą za 0,5 miliarda złotych. No i czeka drugi etap Otwock-Warszawa Wschodnia. W 2022 roku zapewniam i pana, i zapewniam państwa, przejazd najszybszym pociągiem z Lublina do Warszawy to jest 90 minut. Taki jest plan. Ale także to jest przebudowa innych szlaków kolejowych na Lubelszczyźnie. To jest chociażby budowa przystanku kolejowego Lublin-Zachód. To przebudowa praktycznie całej linii kolejowej. W tym samym śladzie budujemy nową kolej, kolej XXI wieku. Kolej wyposażoną w urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące, we wszystkie atrybuty, które będą pozwalały bezpiecznie poruszać się pociągom, no i osiągać zupełnie inne prędkości, aniżeli i teraz.
160 km na godzinę.
Osobowy.
I plan jest
towarowy
taki, żeby
120.
Plan jest taki, żeby do przełomu 2018 i 2019 roku to się udało uczynić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest pierwszym przecież rządem, który obiecywał tą szybką kolej.
Panie redaktorze, tym różnimy się od poprzednich rządów, od poprzedniego rządu, że my swoje deklaracje realizujemy. Jak już powiedziałem, dzisiaj podpisana umowa, czy dzisiaj podpisane umowy, to już jest konkret. Wykonawcy wchodzą na budowę, wykonawcy rozpoczynają za kilkanaście dni, no teraz mają kilkanaście dni na przygotowanie terenu i wchodzą na budowę i rozpoczynają pracę. Jak już powiedziałem, pierwszy etap i drugi etap, koniec 2022 rok. W tym pierwszym etapie to są te trzy odcinki, o których mówiłem, od Otwocka do Lublina i one oczywiście będą zrealizowane w przeciągu 20 miesięcy, czyli około 1,5 roku, czyli koniec 2018, druga połowa 2018 roku, koniec 2018 roku. No zaś ten odcinek Otwock-Warszawa, trudny niezmiernie, będzie przygotowywany i realizowany do 2022 roku. Jesteśmy przekonani, że całość uda oddać się do realizacji, a tym samym atrakcyjność połączeń kolejowych, atrakcyjność przewożenia połączeń pasażerskich, przewozów towarowych koleją rośnie. Chcemy przenieść, i to jest też nasz cel, część ładunków towarowych, część ruchu osobowego na szlaki kolejowe.
Alternatywa,
ale i duże oczekiwane działanie ze strony wszystkich tych, którzy dzisiaj poruszają się po polskich drogach, bo praktycznie rzecz biorąc dzisiaj 85 do 90% towarów przewożonych jest na kołach samochodowych. W Europie, w żadnym w zasadzie państwie nie ma tak wysokich wskaźników. My chcemy przenieść dużo tego transportu towarowego, transportu osobowego na kolej, zrównoważyć ruch samochodowy z ruchem kolejowym. Mało tego, przede wszystkim tutaj na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, na Podkarpaciu ożywić teren, dać impuls rozwojowy i obudzić potencjał, który tutaj tkwi. Co do tego wszyscy są przekonani. Panie redaktorze, kiedyś rozmawiałem z brytyjskim eurodeputowanym Andrew Lewerem, który mówił o tym, że Polsce potrzebna jest Via Carpatia, w Europie Wschodniej potrzebna jest Via Carpatia. Przypomnę, to
czekamy.
Droga ekspresowa. Pytałem Andrew Lewera, dlaczego on, Brytyjczyk, o tym mówi. A on mówił, że on mi powiedział, że jego rachunek jest prosty. Jeżeli Polacy tutaj, młodzi ludzie, znajdą zatrudnienie, jeżeli tutaj obudzimy gospodarczo te regiony, to nie przyjadą Polacy do Wielkiej Brytanii i nie będą tam konkurowali z Brytyjczykami. Mnie taka argumentacja przekonuje, żeby młodzi Polacy tutaj w Polsce, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, na Podkarpaciu znajdywali pracę, wiązali z tym miejscem, z tym, gdzie się urodzili, gdzie się wychowali, swoją przyszłość, żeby chcieli tutaj mieszkać, a nie musieli, nie byli skazani na to, żeby wyjeżdżać za granicę, jak to się zwyczajowo w Polsce mówi.
W Karpatii, panie ministrze, tutaj na Lubelszczyźnie mówimy chyba jeszcze dłużej niż o tej szybkiej kolei do Warszawy.
No to chcę...
Pan ostatnio też zapewnił, że rok 2025 jest tym rokiem, kiedy tutaj także przez Lubelszczyznę ta Via Carpatia będzie prowadzić i będzie mieć drogę przez całą Europę.
Panie redaktorze, dzisiaj mieszkańcy Lublina, Lubelszczyzny mogą już z dużym, głębokim przekonaniem liczyć na to, że niebawem za 2-3 lata pojedziemy drogą ekspresową między Lublinem a Warszawą. Bezpiecznie, komfortowo i w dobrym czasie. Że też pojedziemy na południe w kierunku Rzeszowa drogą ekspresową i dalej w kierunku przejścia granicznego, w kierunku miejsca piastowego. I to jest dziewiętnastka, to jest ta część Via Carpatii między granicą państwa czy południową, czyli Barwinkiem a Rzeszowem. Ale i później Lublinem, ale później odbijamy na dziewiętnastką na Białystok. Chcę pana zapewnić i informuję i pana, i państwa radiosłuchaczy, że w ubiegłym tygodniu skierowaliśmy do przygotowania cały odcinek Via Carpatii w Polsce. Poprzednie rządy nawet o tym nie mówiły, że tą drogę trzeba budować, być może lokalnie politycy się o tym wypowiadali. My wzięliśmy tą realizację i tą inwestycję, te inwestycje drogowe i te inwestycje kolejowe traktujemy jako priorytet. Dzisiaj ta część Polski leżąca na wschodzie musi nadrobić te zaległości w inwestowaniu środków finansowych.
Ale panie ministrze, o ile na Podkarpaciu ta część dziewiętnastki, ona już się robi i to się dzieje, to ten odcinek między Lublinem a Rzeszowem, ale na części województwa lubelskiego, no to wciąż.
Panie redaktorze,
czeka.
No tak, kiedy? Bo proszę ufać, że i to przecież wiadomo, ale też proszę ufać, że jeszcze raz powtórzę, wszystkie odcinki Via Carpatii skierowane są do przygotowania. Co to oznacza? To jest studium lokalizacyjne, to jest przygotowanie raportu środowiskowego, decyzji środowiskowej. Przecież te przygotowania trwają od 2 do 3 lat do momentu, kiedy można ogłosić przetarg na projektuj i buduj. Więc nadrabiamy stracony czas. Gdyby poprzednie ekipy rządowe, gdyby Platforma i PSL zdecydowały, aby skierować do przygotowania tą inwestycję na całej długości, to dzisiaj mielibyśmy być może już nawet decyzję o pozwoleniu na
budowę. Bo dzisiaj pewnie większość
nie
Polaków
można,
nie myśli
nie można rozpocząć
Via Carpatii, czyli pewnej idei fix wielkiej drogi przez całą Europę, tylko myślą kategoriami, jak szybko dojechać, a czy to z Lublina do Warszawy, czy właśnie dziewiętnastką do Rzeszowa.
Ale my, panie redaktorze, myślimy i tak w wymiarze regionalnym, ale także w wymiarze globalnym, czyli tym paneuropejskim. W wymiarze trasy, która będzie łączyła Bałtyk z Adriatykiem, Bałtyk z Morzem Egejskim. Trasy samochodowej, która pozwoli przemieszczać się z portów chociażby Trójmiasta, odnogami do portów Bułgarii, Rumunii, czyli do Warny, do Konstancy, bo przecież Rumuni podpisali porozumienie, że też będą angażowali się w to, żeby ustalić Via Carpatię jako korytarz bazowy w sieci TEN-T. Co to znaczy? To będzie jedyny. Chcemy doprowadzić do tego, aby to był główny korytarz komunikacyjny w Europie, w tej części Europy. Bo na to będą pieniądze.
Tego partnerów europejskich.
Ale panie redaktorze, już 12 państw podpisało się pod deklaracją Via Carpatia. My nie zasypiamy gruszek w popiele. My nie mówimy, tylko robimy. I teraz tak, jak powiedziałem o tym, że skierowano do przygotowania te inwestycje, to oznacza, że one będą miały niezbędne na całej długości te wszystkie odcinki Via Carpatii, aż po Białystok, po wschodnią granicę państwa, będą miały przygotowane dokumenty, które pozwolą inwestycje uruchomić. Ubiegły rok musiał być wykorzystany do tego, żeby przygotować wszystko, co jest możliwe, aby dzisiaj można było właśnie podpisywać umowy, chociażby takie, jaka została podpisana w Lublinie, na tak olbrzymie kwoty.
To a kiedy, panie ministrze, będą podpisywane umowy na wynajem mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus? Między innymi jest on realizowany w Białej Podlaskiej, tutaj na Lubelszczyźnie. Tam niespełna 200 lokali ma zostać oddanych do użytku, pewnie na początku przyszłego roku, ale z deklaracji władz BGK Nieruchomości wynika, że takich mieszkań w budowie jeszcze w tym roku ma być 10 tysięcy. No to są hura optymistyczne.
Nie, to nie są hura optymistyczne zapewnienia. Pilotaż prowadzony przez BGKN jest gwarantowany przez tą instytucję, przez tą organizację. My praktycznie rzecz biorąc już jesteśmy na etapie końcowych prac legislacyjnych. Na jednym z najbliższych posiedzeń rządu będzie rozpatrywany projekt rządowy budowy mieszkań na wynajem z dojściem do własności w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, ale też w kolejne ustawy, kolejne projekty ustaw, które mają pobudzić proces budownictwa mieszkaniowego, są już kierowane do Sejmu. Bo przypomnę, że Narodowy Program Mieszkaniowy to nie tylko mieszkania na wynajem, ale Narodowy Program Mieszkaniowy to pobudzenie budownictwa mieszkaniowego we wszystkich sferach. To stworzenie takich warunków, które spowodują, że budowanie będzie łatwiejsze, a jesteśmy co do tego przekonani, że nie tak drogie jak dotychczas.
Teraz tylko czekać na chętnych.
Panie redaktorze, chętni są i o tym wiemy.
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk był gościem Rady Lublin. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję słuchaczom Radia Lublin za ten wspólnie spędzony czas.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.